Pan z wami.
Z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze pierwsze czytanie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich opisuje sytuację pewnego zamieszania, która się wytworzyła w pierwotnym Kościele, że pojawili się ludzie, którzy mówią do tych, którzy przyjęli już chrzest Chrystusa, że powinni też przyjąć obrzezanie, że powinni zachowywać prawo. No i apostołowie dopiero jednoznacznie rozstrzygnęli, że to już nie obowiązuje chrześcijan. Troszkę można tych ludzi zrozumieć. Wyobraźcie sobie, że... To trudno jest wyobrazić sobie. W zasadzie mówię wyobraźcie sobie, ale wiem, że sobie tego nie wyobrazimy. Gdyby nagle Kościół zniósł Boże Narodzenie, Wielkanoc, 25 grudnia, my idziemy do pracy, do szkoły. Albo żeby zlikwidować kościoły, że będziemy się teraz po domach modlić w niedzielę. No to po prostu coś tak fundamentalnego. Dla Żydów obrzezanie, zachowywanie prawa było coś tak świętego i teraz przychodzi nowa religia, przychodzi prawda Chrystusa, przychodzi Eucharystia, przychodzą sakramenty i tamto, co było ćwiczeniem się, nauczaniem, praktykowaniem ofiary, już jest niepotrzebne. Ale oprócz tego, że ci ludzie byli do tego przywiązani, to podkreślam z tego miejsca, często ci zwolennicy prawa bardzo chcieli, żeby prawo obowiązywało, bo przez prawo i przepisy można rządzić człowiekiem. Niejednokrotna religia, także systemy polityczne, totalitarne wymyślały taki kodeks spraw, który był nie do wykonania dla człowieka, a człowiek jak nie wykona prawa, którego ma poczucie obowiązku wykonać, zaczyna się lękać, trwożyć, można nim łatwo manipulować. Pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział, że Chrystus właśnie umarł za to, Żydzi go dlatego zabili, że mówił te słowa, które dzisiaj mamy też w Ewangelii: niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Są ludzie, nieraz to przeżywamy w rodzinach, żona chce, żeby ciągle mąż się czuł winny, mąż chce, żeby się dzieci ciągle czuły winne, tego nie zrobiłeś, to źle zrobiłeś, czuj się winny, wtedy tobą będę mógł łatwo sterować, będę miał nad tobą władzę, kiedy ty się będziesz czuł winny. I dlatego Chrystus mówił Żydom to właśnie: niech się nie trwoży serce wasze, nie lękajcie się. Jesteście umiłowani przez Boga, a prawo nie jest waszym Bogiem. Także musimy ciągle pamiętać, bo ciągle mamy pokusę, taką grawitację zbaczania, zamieniania relacji z Chrystusem na wykonywanie przepisów. Są ludzie, którzy skrzętnie liczą pielgrzymki. Ja, broń Boże, nie mówię, że to jest grzech, kiedy ktoś ma policzone, że był na 15 pielgrzymkach. Ale jeśli ktoś z tego robi swoją religię, że mam 15 pielgrzymek, 9 pierwszych piątków miesiąca, 3 tygodnie rekolekcji ignacjańskich i zamienia to w liczby, to brzmi to efektownie, może to kogoś bardzo pocieszać, ale jest to dalekie od tego, o co chodzi w chrześcijaństwie. A o co chodzi? Dzisiaj Chrystus mówi bardzo wyraźnie: kto zachowuje moją naukę, tego umiłuje Ojciec, przyjdziemy do Niego i będziemy w Nim przebywać. O to chodzi. Chodzi o relację do Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, gdybym was zapytał, ten długi weekend, jakie miałeś w ten długi weekend relacje tam z żoną? No ktoś powie, no to posprzeczaliśmy się na początku, ale potem ją przytuliłem, przeprosiłem, potem spędziliśmy 2 fajne dni, a dzisiaj rano niestety znowu żeśmy się posprzeczali, także trwa cisza. Gdybym wam powiedział, jakie relacje miałeś z dziećmi, jakie relacje masz w pracy z dyrektorem, każdy z was by opowiedział. Jaki miałeś ostatni tydzień relacje z Chrystusem? I nie chodzi mi o to, że ktoś powie, no, że zawaliłem pacierz, albo tam no, nadużyłem alkoholu któregoś dnia. Mówimy o złamaniu prawa. Jakie masz relacje z Chrystusem? Czy Chrystus, czujesz Jego opiekę? Czy nagle czujesz, że Go opuścisz? Czujesz, że Chrystus się do czegoś zaprasza? Że to może nieładne słowo, że do czegoś cię prowokuje, ale czy opisałbyś swoją relację z Chrystusem? Oczywiście trzeba być bardzo tutaj ostrożnym, żeby łatwo nie interpretować pewnych faktów, że dzisiaj może się poczułem jakiś samotny i smutny i to od razu, że to Chrystus mnie opuścił. Ale powtarzam jeszcze raz, religia chrześcijańska jest to religia relacji do Chrystusa. Czy On we mnie mieszka? Czy Duch Święty przenika moje myślenie, moje wspomnienia? Czy ja patrząc w przeszłość widzę, no jak mnie Pan Bóg prowadził, mnie i moją rodzinę? Relacja do Chrystusa. Gdy zamienienia tego na prawo, że będę sobie zaliczał msze święte, że będę sobie odznaczał odmówione różańce w notesiku, krzyżykami. To jest tak, jakby ktoś powiedział do męża, to sobie to jak ustalamy. 3 razy w tygodniu cię pogłaszczę, 2 razy cię pocałuję na miesiąc i raz komplement do 16 jeden dziennie. No absurd. Nikt tak nie ustala relacji. Jak trzeba, to ze sobą długo rozmawiamy. Jak nie trzeba, to może rozmawiamy krócej. Jak trzeba, to kogoś przytulamy. Jak trzeba, to komuś zwracamy uwagę. To wynika z potrzeb danej sytuacji. Oczywiście ja nie chcę negować tego, że mamy obowiązek modlenia się pacierzem, że mamy obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. To są takie bufory, które mają nas zabezpieczyć przed tym, żebyśmy nie zeszli z drogi chrześcijaństwa. To są takie barierki, które nas trzymają na jezdni, na drodze. Natomiast one nie są istotą podróży. Drodzy bracia i siostry, po czym poznać, czy Chrystus jest we mnie, czy mieszka we mnie? Oczywiście to też możemy mieć mnóstwo kryteriów. Czy ktoś umie kochać, czy jest taki jakiś asertywny, czy jest rozmodlony. No mnóstwo kryteriów. Ja chciałbym podać kryterium, któremu poświęcone było jedno z wystąpień takich konferencyjnych na ostatniej pielgrzymce akademickiej na Jasną Górę. Tam ksiądz Maliński, który z tego miejsca głosił kiedyś rekolekcję do nas, podjął temat filozofii daru i filozofii braku. I to mi tak zaczęło współbrzmieć właśnie z tym, czy Chrystus we mnie mieszka. Człowiek, w którym mieszka Chrystus i Ojciec i Duch Święty, zawsze będzie człowiekiem filozofii daru. Człowiek, którego Bóg nie napełnia, przeważnie będzie człowiekiem filozofii braku. Ksiądz Mirosław opisuje takie bardzo różne, ciekawe swoje rozmowy. Opisuje właśnie, chcąc zilustrować postawę filozofii daru, opisuje, że odwiedza we Wrocławiu taką panią Wandę, staruszkę, która już nikogo nie ma, absolutnie nikogo nie ma, jest sama jak palec. I zawsze do niej przyjdzie, to ona się cieszy. Wycałują się, wyściskają się. Mówi, kiedyś wycałowała mnie tak mocno, potem powiedziała, wie ksiądz co, półpaśca złapałam. Więc tak trochę potem się zrobiło. Ale mówi, przyszedł kiedyś do niej na początku stycznia, po świętach. I mówi, jeszcze nie zdjąłem płaszcza i mówię, pani Wando, jak tam minęły święta? I nagle w język się ugryzłem. Co ty bredzisz, człowieku? Że dla takiej kobiety święta to jest katorga. Jeszcze w normalnym czasie to przyjdą studenci ją odwiedzić, a to na święta pojechali do domu. Jeszcze w normalny dzień to przyjdzie pani z opieki społecznej, przyniesie jej obiad, a w święta nie przyjdzie. A ja, przepraszam, głupi, mówi, pytam, jak pani święta minęły? A ona mówi, święta? Proszę księdz. Jak ja miałam święta, jaką miałam Wigilię. Rozłożyłam sobie taką serwetkę kolorową z bombkami i z choinkami i postawiłam na niej świecę. I wspominałam całe życie, ile dobrych rzeczy się wydarzyło w tym. Jak miałam piękne kiedyś Wigilię, tak sobie wspominałam. A o 11:00 przyszła sąsiadka, mówi, pani Wando, pani się jeszcze świeci. Przyniosła mi karpia i przyniosła mi pierogi. Zjadłam tego karpia, zjadłam te pierogi. Wątroba mi bolała do 5:00 rano. Ale jakie ja miałam święta. To jest ta filozofia daru, wszystko jest darem. Nawet jakby teraz lunęło, to też jest dar. Nawet jakby się pochmurzyło, to też jest dar. Opowiada ksiądz Mirosław o innych spotkaniach z takim młodym małżeństwem. Budują sobie dom piękny, drzwi się otwierają, zamykają, okna się otwierają, zamykają. Mówi, jaki macie śliczny dom. Niech ksiądz nie zapesza. Domy płoną. Złodzieje kradną, no ale przecież nie ukradną wam domu, ale w środka coś mogą ukraść. Dziecko się urodziło, babcia kąpie dziecko. Jakie śliczne dziecko, jak fika nóżkami, no piękne dziecko. Proszę księdza, niech ksiądz nie zapesza. Co to z takiego wyrośnie, to nie wiadomo. No już jest chłopak grzeczny, pobożny, już kończy maturę, idzie na studia. No świetnego macie syna, fantastyczny człowiek. Niech ksiądz nie zapeszy. Na tych studiach w Warszawie to tam te narkomani po tych akademikach to... I nic. Nic nie może ucieszyć. Nic nie może rozradować. Wszystko jest nie tak. Spotka dziewczyna, wiadomo co to będzie za dziewczyna. Proszę Państwa, kiedyś może już prezentowałem taki tekst, który ktoś napisał dość oryginalnie, który ma nam pomóc przerzucić zwrotnicę z filozofii braku na filozofię daru. Ktoś napisał tak, pewnie wielu z Was to zna. Nie narzekaj, że masz bałagan po imprezie, bo to oznacza, że masz przyjaciół. Nie narzekaj, że musisz płacić podatki, bo to znaczy, że masz zatrudnienie. Nie narzekaj, że trawnik, który musisz skosić, jest taki duży, okna, które musisz umyć, które wymagają drzwi, które wymagają naprawy, bo to znaczy, że masz dom. Nie narzekaj, że ubranie, które założyłeś, jest trochę za ciasne, zrobiło się za ciasne, bo to znaczy, że masz co jeść. Nie narzekaj na rachunek za ogrzewanie, bo to znaczy, że w zimę ci było jakoś ciepło. Nie narzekaj na panią, która siedzi za tobą w kościele i fałszuje, bo jak to słyszysz, to znaczy, że masz słuch dobry. Nie narzekaj na stos rzeczy do prania i prasowania, bo to znaczy, że twoi ukochani są blisko. Piękna myśl. Nie narzekaj, że syna w piżamę trzeba, męża spodnie trzeba uprać, córki bluzkę trzeba uprać. To znaczy, że ten mąż jest, ta córka jest, ten syn jest. Niektórzy by chętnie takie wielkie pranie rodzinne zrobili, a biorą tylko dla siebie. Nie narzekaj na budzik, oto na jutro. Nie narzekaj na budzik, który odzywa się tego ranka, bo jeśli go słyszysz, to znaczy, że przeżyłeś noc. Drodzy bracia i siostry, modlitwa, właśnie relacja z Chrystusem, która się wyraża często na modlitwie, to nie jest kolejna czynność. Budzę się, idę do pracy, pracuję, odpoczywam, oglądam telewizję, czytam książkę i jeszcze plus modlitwa. To nie jest jedna czynność w szeregu czynności. Jeśli robisz 100 rzeczy dziennie, a modlitwa jest tą 101, to ta 101 jest po to, żeby zrozumieć te 100 poprzednich. Chrystus, Bóg, nie jest chirurgiem plastycznym, który zmienia rzeczywistość, tylko zmienia nasze oczy, żebyśmy patrzyli inaczej i dostrzegali coś innego. Proszę zwrócić uwagę, zanim dzisiaj czytaliśmy w Apokalipsie, zanim anioł wyniósł Jana, przepraszam, zanim anioł pokazał Janowi Jeruzalem, to już przemienione, to błyszczące chwałą Pana, jest napisane, uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte. Jakże często Bóg, chcąc coś człowiekowi pokazać, wynosi go na górę. Bo to jest inna perspektywa. Wielu z nas, może nawet wszyscy, lecieliśmy kiedyś samolotem i wiemy, na Okęciu pochmurno, ciemno, samolot startuje, za 30 sekund słońce. Widzimy potem dalej gdzieś już te drogi, samochodziki, jak to wszystko inaczej wygląda. Z perspektywy innej. Anioł uniósł mnie na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte. Żeby wejść w relację z Chrystusem, trzeba nieraz wyjść na górę, wyjść z doliny. Narzekamy często, ta filozofia braku tak się chyba szerzy w naszym kraju, ale myślę, że i w całej Europie, gdzie brak ducha. Dlatego, że my uważamy, że my byśmy ten świat lepiej urządzili. To nieraz się tak spotka, tam trzech studentów, Arkadiusz Wielki, Krzysztof Odnowiciel, prawda, Tomek Znamienity, usiądną w Kentucky Fried Chicken i ja bym zmienił świat. To nie jest dobrze, to nie jest dobrze. My księża też zmieniamy świat, reformujemy. Takie mamy synody przy kawie, bez wydawania dokumentów końcowych. Ale drodzy Państwo, co my jesteśmy w tym śmieszni, jak co my jesteśmy w tym śmieszni w naśladowaniu Pana Boga, przeczytałem kiedyś taką myśl. Bóg jest nieskończonym miłosierdziem. Dawidowi przebaczył jego cudzołóstwo i morderstwo. Bóg przebaczył celnikowi jego kradzieże i różne szwindle. Bóg przebaczył Łotrowi na krzyżu, a to był naprawdę zły człowiek, jeszcze przed spotkaniem z Chrystusem. Ale jest coś takiego, co Pana Boga blokuje i mimo ogromu miłosierdzia nie może nam pomóc. Co to jest? To nasza niczym niezachwiana absolutna powaga, że czujemy się kimś ważnym. Że właśnie ja jestem tym, który ocenia cały świat, systemy, grupy ludzi, sąsiadów, rodzinę. I robimy to z pełną powagą. Otóż wtedy Pan Bóg jakby rozkłada ręce i mówi: nie mogę ci pomóc, bo ty się uważasz za ważnego. Rozumiesz? Żebyś ty się uważał za prostaczka, żebyś ty mówił: ja jestem mądry, ale Bóg jest ode mnie 1000 lat mądrzejszy. Żebyś ty miał receptę na swoją modlitwę, to wtedy by ci Pan Bóg mógł pomóc. Poczuciu własnej ważności przeciwstawia się w dużej mierze cnota humoru. Okazuje się, że ona bardzo potrzebna do tego, by wzrastała w nas wiara jako widzenie świata we właściwym świetle. Proszę Państwa, nikt z nas nie powie: jestem Bogiem. Ale my się często zachowujemy jak bogowie. Naprawdę. Pani teściowa, wiem o niej wszystko. Pani mąż, nie, rozpracowany na części pierwsze. Świat, nie, no raczej, może tam z Wenezuelą się nie za bardzo orientuję, ale generalnie to wszystko wiem. Europa, Kaczyński, Komorowski, Macierewicz, nie, no to rozpracowani, wszystko wiem. Głupi, mądry, mądry, głupi, mądry. Drodzy Państwo, jak to, jaki to jest piękny moment w życiu człowieka, kiedy uświadamia sobie, że nie jestem Bogiem. Nie muszę się na wszystkim znać, nie muszę wszystkich ocenić. Jestem sobie taki proch, jestem sobie takie ziarenko piasku, które Bóg umiłował i oddał za to ziarenko życie. Jestem więc bardzo ważny. Ale na szczęście nie jestem Bogiem, że mi się to nie przytrafiło. Dlatego niech te dzisiejsze czytania, to zamieszkiwanie, przypomnę, skłonią nas do pytania: moje relacje z Bogiem. Może być konkretnie, w ostatni weekend właśnie. Czy żyję filozofią daru, czy żyję filozofią braku? Czy Bóg we mnie mieszka? Czy nie polegam na przepisach, na zaliczeniach, na jakimś takim matematycznym podejściu do religii? Czy jestem z Panem Bogiem? Po prostu tak, serce w serce. Amen.